Kuba Niziński, Bartek Piziak, Radio Kraków, między biegunami na wyjeździe.
Tak jak obiecywaliśmy, drodzy Państwo, ruszyliśmy w Polskę, ruszyliśmy poza granice Polski, bo obiecywaliśmy Wam, że będziemy starali się troszeczkę poinspirować Was przed tym okresem wakacyjnym, jeszcze przed nadchodzącymi też dłuższymi weekendami do różnych wycieczek, zachęcać do odwiedzenia miejsc bliższych, dalszych. Byliśmy po sąsiedzku w województwie podkarpackim, a dzisiaj jesteśmy po sąsiedzku w Republice Czeskiej.
A to zawsze tak mówimy w naszym programie, bo my inspirujemy do tego, żeby podróżować daleko, żeby zwiedzać, ale też blisko właśnie. To cały czas będę wracać do tego wątku, jak pandemia była, szukaliśmy, chledaliśmy. Tutaj powiem to już w języku czeskim.
Sprawa,
uczę się. Natomiast takich miejsc, gdzie one są blisko, a zupełnie ich nie znamy. Ja myślę, że Republika Czeska jest takim miejscem. My Czechy traktujemy tranzytowo, przejeżdżamy, jadąc na południe do Chorwacji, do Włoch i nie zatrzymujemy się, nie zjeżdżamy. No Praga to jest jakby wyjątkiem, ale wyjątkiem, który potwierdza regułę.
Tak, rok temu mniej więcej o tej samej porze my Państwu podpowiadaliśmy miejsca w kraju ołomunieckim, w kraju zlińskim. Byliśmy też na Morawach, a tym razem trafiamy do kraju pardubickiego, bo też go, musimy się przyznać, tego z Kubą słabo znaliśmy. Powiem więcej, ja praktycznie go nie znałem.
To znaczy ja oglądałem namiętnie w latach 80. i 90. Wielką Pardubicką, więc Pardubicę znałem tylko z tego, z niczego innego. Ale dojechaliśmy do kraju pardubickiego, byliśmy w Pardubicach, o tym jeszcze opowiemy na antenie Radia Kraków w programie Między Biegunami, natomiast teraz jesteśmy w miejscu, które jest jeszcze dalej, gdzieś zjeżdżamy z tych głównych dróg i dojeżdżamy.
Zatopiliśmy się po prostu w małe czeskie miasteczka i trafiliśmy do miasteczka Chlińsko, w którym to spotykamy się z panią Barbarą Kucierową.
Dzień dobry pani Barbaro. Tak od razu wyjaśnię. Pani Barbara jest tutaj przewodnikiem, ale jest nauczycielką języka polskiego i ten lapsus mój językowy w Czechach nie wyszedł najlepiej teraz. Co wcześniej, to słowo, którego się nie używa w Czechach.
No tak, w Czechach go proszę nie używać. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witam też i zachęcam do właśnie wyjazdu do naszego Chlińska, bo mamy tutaj skansen, mamy tutaj rezerwat zabytków architektury ludowej. I ja panom, albo państwu teraz wszystko pokażę, teraz będziemy o tym dużo opowiadać, więc mam nadzieję, że będę się podobało przynajmniej słuchanie.
No to ja muszę teraz jeszcze zadać pytanie, bo zadaliśmy to pytanie prywatnie idąc tutaj. Skąd u pani się wziął język polski i filologia polska?
No to ja właśnie mam jakieś przodki polskie, tam 100 lat temu mieszkali w Polsce, no i byłam też może tam już 20 lat temu w Polsce i mi się bardzo podobał ten wasz język, ale moje zdziwienie było takie, że w Pardubicach albo w tym naszym kraju, czyli województwie, nie ma żadnego nauczyciela języka polskiego, albo w tamtych czasach nie było, więc poszłam na uczelnię.
Żeby się nauczyć polskiego.
Tak. Właśnie studiowałam na Uniwersytecie Karola w Pradze i studiowałam głównie etnologię, ale też język polski. Bardzo mi się podobał.
Dawno pani mówiła po polsku? Czy z nami, to znaczy od tego naszego spotkania? Czy na co dzień pani używa polskiego?
No teraz właśnie dwa razy w tygodniu uczę język polski, ale jak nie uczę, no to niezbyt często mówię po polsku. Więc jak będzie jakiś błąd, to się właśnie od razu przepraszam.
Polacy zaglądają tutaj?
No nieczęsto niestety, więc mam nadzieję, że po naszym programie będą więcej przyjeżdżać, bo ja też poszukałam w internecie i znalazłam taki, że pociągiem można tutaj przyjechać właśnie bardzo łatwo, bo o 6 rano się wyjeżdża z Krakowa, o 11:30 jesteśmy w Pardubicach i przed 1:00 po południu już jesteśmy w Chlińsku, możemy tutaj zjeść, możemy tutaj pooglądać naszą architekturę ludową, więc zapraszam, naprawdę.
Ale Chlińsko to jest, bo mówimy o tym miasteczku, w którym właśnie się znajdujemy, które jest położone około 30-35 km od Pardubic. To jest takie niesamowite miejsce, które wjeżdżamy do centrum miasteczka i nagle w samym środku pojawia się część o nazwie Betlem, jeżeli dobrze wymawiam, proszę mnie poprawić, pani Basiu. No i wchodzimy do żywego skansenu, do miejsc, które liczą sobie domów 200 pewnie lat, 150, w których w dalszym ciągu w niektórych z nich żyją ludzie.
No, z końca XVIII wieku są te domy, więc bardzo stare naprawdę. I to jest naprawdę wyjątek w Republice Czeskiej, po prostu coś niesamowitego. Tutaj te domy były właśnie budowane jak na wsi, ale jesteśmy w mieście i możemy tutaj pospacerować, jak już pan mówił. I to było z tego powodu, że na końcu XVIII wieku, powiedzmy, tutaj to miasto było bardzo znane i jego okolice z garncarstwa. Z tego też się wywodzi ta nazwa, bo Hlińsko to jest jak glina, czyli gliny. I tutaj było dużo tych miejsc, gdzie można to sobie wykopać i właśnie robić to rzemiosło. No i na końcu XVIII wieku mieliśmy, może państwo w Polsce znają Marię Teresę, która przegrała z Prusami Śląsk, albo większość Śląska. I jej syn, Józef II, on właśnie takie patenty wydał i bardzo się dużo rzeczy zmieniło. Też się zmieniło to, że ludzie mogli się już przeprowadzać swobodnie jakby. Więc tutaj do tego Chlińska przeprowadziło się dużo ludzi z wiej,
po ze prostu wsi?
Ze wsi, tak, dziękuję. No i mogli sobie tutaj budować domy. No jak budowali? Budowali
tak jak
z
znali.
Drewna. Budowali z drewna i budowali jak na wsiach, właśnie. No i tutaj...
Czyli to właśnie... mieszkańcy głównie zajmujący się garncarstwem po prostu? Oni tutaj się pojawiali tam w XVIII-XIX wieku?
Tak, w XVIII-XIX wieku. I w drugiej połowie XIX wieku już wszystko mniej więcej wyczerpano te jakościowe gliny, więc potem przeszło się na tkactwo. I było tutaj dosyć dużo manufaktur i potem fabryk włókienniczych, więc to ty mieszkańcy tutaj tych budynków, tych chałupek, można powiedzieć, pracowali właśnie w tych manufakturach i mieszkali tutaj, można powiedzieć, dosyć biednie. Jeżeli jesteśmy w mieście i oni mieli te wiejskie chałupy, też nie mieli takich malutkich tylko ogrodków, nie mieli pola, więc to byli biedackie chałupy, ale do dzisiejszych dniów no to jest coś dla nas interesującego, inspirującego, ale w tamtych czasach nie było to łatwe życie. Tak.
No bo tutaj widzimy, jak tak się obracamy dookoła, to oczywiście jesteśmy tak jak na wsi, jak w wiosce. Naturalnie już są tutaj wybrukowane uliczki, chodniki i tak dalej, a dosłownie 100-200 metrów stąd jest miasteczko, które żyło, było miastem, tak?
Tak.
Które było miastem i mieszkańcy mieli zupełnie inny poziom życia niż w
no
tych chałupach.
Właśnie, tak było. I tutaj, jak pan powiedział, że tutaj są chodniki, to w tych czasach, w tym XIX wieku, to były tylko wąskie uliczki, tak? Tutaj było dużo więcej tych chałup, ale można powiedzieć, od połowy XX wieku zaczynano je po prostu
niszczyć, rozbierać.
Zniszczyć. Tak, rozbierać, niszczyć i dosyć dużo ich zniknęło po prostu. Też niektóre były mniej więcej zniszczone, więc ja już panom powiedziałam wcześniej, że niektóre zbudowano od nowa. Ale większość, które tutaj można widzieć, to są te stare z końca XVIII wieku, z XIX wieku. No i teraz już nie wiemy, o czym.
I niesamowita rzecz jest też taka, bo mówimy o tym, że to jest wieś w środku miasta i to jest fascynujące bez wątpienia. Część chałup jest odbudowana, ale wygląda tak jak w XIX wieku. Natomiast inną jeszcze historią fascynującą jest, że część tych chałup jest cały czas prywatnych. To nie wszystkie są skansenem, tylko część po prostu i ludzie mieszkają, i jest restauracja prywatna zupełnie.
Tak, tak, tak. Tak właśnie jest. Jak spacerujemy, to możemy popatrzeć te prywatne chałupy, w których naprawdę ludzie mieszkają do dnów dzisiejszych, ale też niektóre, albo większość jest w naszym muzeum zapisanych i my tutaj mamy swoją ekspozycję, mamy tutaj budynki niektóre, w których można kupić sobie bilet i przejść się z przewodnikiem i zobaczyć, jak tam się żyło w tamtych czasach. I niektóre są prywatne, jak już pan powiedział. Nie tylko, że ludzie mieszkają, też tutaj mamy na przykład budynek, który budowano od nowa i tam są zajęcia plastyczne dla dzieci, więc to jest coś z mojego punktu widzenia super. Bo...
Lepione z gliny zresztą, czyli no, wracamy do przeszłości.
No tak. I też jakby takie poczucie sztuki, albo też mamy właśnie, powiedziałam, mamy tutaj sklep z instrumentami muzycznymi.
To jest, ludowymi?
To jest, no, niestety, ale można tutaj popatrzeć i z panem pogadać. Są nowoczesne instrumenty, normalnie sobie tam można kupić cokolwiek ludzie potrzebują.
I auta też jeżdżą. To tak na marginesie, to jest tylko sygnał, że jesteśmy cały czas w mieście, prawda? Do chałupy wejdziemy za kilka chwil i już będziemy rozmawiać o tym, jak się żyło w tym miejscu. Natomiast chcę zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo tutaj jest część tych chałup, ale skansen jest jeszcze pod miastem, prawda? Czyli to są te chałupy przeniesione stąd, czy znalezione gdzieś w innych miejscach?
Tak, dziękuję za to pytanie, bo jeszcze nie mówiliśmy o skansenie. I teraz, jak jesteśmy w tym Chlińsku, w tym rezerwacie architektury ludowej, to są budynki, które pracownikom naszego skansenu, który budowano od końca lat 60., jakby ci pracownicy potrafili właśnie zachować te budynki, tego Betlejemu w Chlińsku, bo one ich niszczono, to już mówiliśmy, i na końcu lat 80. dopiero udało się jakby to skończyć, to niszczenie, i od roku 1995 jest to dopiero ten rezerwat. No i ten skansen, ten już wcześniej był tam i ten budowano od końca lat 60.
I przenoszono te chałupy tam, tak?
Nie, to zupełnie, to były chałupy z innych miejscowości. Nie w ogóle się nie zajmowali pracownicy tutaj Chlińskiem i Betlemem. W ogóle. Dopiero na tym, tak mówili się, nie trzeba tego niszczyć, trzeba tego zachowywać, ale to wszystko. Te chałupy w Betlem były coś innego. Skansen powstał na Wesołym Wzgórzu, jak my mówimy, Weseli Kopec. I tam jest jeden budynek, jedna chałupa, bardzo stara, 400 lat. I ta, tylko jedna, była w tej miejscowości. I przenosiono do tego miejsca różne inne chałupy, bo to się wydawało, że to będzie jakby miejscowość, która się do tego jakby nadaje. I najpierw to budowali ludzie z jednym naszym pracownikiem, który początkowo zupełnie nie był etnografem czy niczym takim, ale zajmował się technicznymi budynkami, drogami i takimi rzeczami. I on miał swoje zainteresowanie młynami przede wszystkim. I też zachowany jest, został obok, we wsi Swobodnej Hamry, zabytkowy młotek napędzany przez kolo wodne. Więc takie rzeczy tam były i potem przeniosiono różne inne i powstał skansen, który jest tutaj, myślę, że jednym z najbardziej... jakby dużo tutaj ludzi przyjeżdża. Teraz nie
najczęściej odwiedzanych.
Odwiedzanych, tak, miejscowości w naszym kraju, czyli w województwie, nie w całych Czechach.
W kraju pardubickim, tak jest.
I w zeszłym roku mieliśmy rocznicę 50 lat od właśnie otwarcia pierwszego budynku dla ludzi. Na wdziewniku teraz, nie wiem.
Dla turystów, tak. Drodzy Państwo, program Między Biegunami dzisiaj z kraju pardubickiego, czyli za naszą południową granicą. My zgodnie z obietnicą pani Basi wchodzimy teraz do budynku, żeby zobaczyć, jak wyglądało życie 200 lat temu. Tak jest, już weszliśmy do jednej z chałup. Przypomnę, że my jesteśmy dzisiaj w kraju pardubickim w Radiu Kraków, w miejscu, gdzie skansen, stare domy, są w centrum miasta właściwie. I tak było kiedyś. One po prostu zostały wybudowane, tak szybko przypominając, bo ludzie tutaj przyjeżdżali, uprawiali garncarstwo, później tkactwo. I mieszkali w tych chałupach, a obok było po prostu miasto, które było na szlaku handlowym w Czechach, a oni tutaj mieszkali w tych chałupach. Pani Barbaro, jesteśmy w chałupie, która jest maleńką chałupą. To są dwie izby i taki sień.
Tak, jesteśmy w najmniejszym budynku tutaj, w naszym rezerwacie architektury ludowej. I to nie są dwie izby, to tylko jedna mała komora, to się nazywa. Bo w tej komorze
komorą jest tutaj...
nie ma tutaj jakby niczego ciepłego, czyli nie jest tam piec, czy...
Czyli tak. Izbą były nazywane pomieszczenia, gdzie był piec po prostu, gdzie było ciepło.
Tak, gdzie się mieszkało i w komorach znajdowały się różne rzeczy, które były potrzebne dla mieszkańców, ale czasami też się zdarzyło, jak w tym budynku, gdzie jesteśmy, się tam ktoś mieszkał, ale było tam zimno. W tej akurat komorze mieszkał ojciec tutaj właściciela tego budynku i ten stary dziadek był właśnie szewcem, dlatego my tutaj pokazujemy szewcowskie narzędzia. No i w tej izbie, która jest trochę większa, ale też malutka, to mieszkała rodzina z pięciorgiem dzieci. No to sobie ciężko teraz wyobrazić w naszych czasach.
Ja tak na szybko powiem, tak myślę, 20 metrów kwadratowych, tak na oko.
Plus jeszcze komora dziadka 4 metry kwadratowe, ale razem z warsztatem.
Tak, ale tutaj właśnie pracowała tylko pani, która szyła, żeby coś zarobić i pan, czyli właściciel tego budynku, pracował w manufakturze w mieście. Dlatego tutaj mieszkali, żeby zarobić. I był ten pan, który nazywał się pan Plisiek, był właśnie pracownikiem manufaktury tkackiej i jego żona wywodziła się tutaj ze wsi obok i szyła, powiedzieliśmy, i jej ojciec był rzeźnikiem. Rzeźnikiem.
Rzeźnikiem, tak jest. Mówi pani i dużo opowiada o tej rodzinie. To się zachowały dokumenty? Tak. To jest opowieść miejska?
My chętnie o tym opowiadamy, bo ludzie sobie mogą lepiej wyobrazić, jak tam się żyło. Czy nie po prostu to jest jakieś krzesło, to jest jakiś stół.
Że przypadkowe.
Tak, ale o tej rodzinie, bo mamy tutaj zachowane właśnie te informacje, kto tutaj mieszkał. Nawet w tym budynku jeden stary pan mieszkał do końca lat 60. XX wieku.
Pani Basiu, my tutaj oglądamy tę ekspozycję i ona nie jest taka, jak często można w skansenach kultury ludowej, gdzieś w muzeach spotkać, że wszystko jest takie sterylne. Tutaj po prostu ta ekspozycja wygląda tak, jakby ta rodzina 20 minut temu wyszła z tej izby. Krzesła są lekko odstawione, na stole jeszcze jakieś bułki, filiżanki z kawą. Pewnie tego zapachu kawy może brakuje, ale to naprawdę wygląda, jakby ci ludzie przed momentem opuścili ten dom i wrócą do niego.
Aha, dobra, cieszę się, że to ma taką atmosferę, bo właśnie staramy się, żeby tak było, żeby ludzie sobie mogli wyobrazić, że ci ludzie naprawdę tutaj żyli, więc my przygotowujemy to. Właśnie jak pan mówił o bułkach, to też mamy swoje...
wyroby? Piekarnie? No
tak. Nie, panie, które się zajmują właśnie wszystkim, co dotyczy nie tylko pieczywa, ale też jakby jak rzeczy wyglądają, czyli one nam też wyrabiają różne rzeczy, ale te to są oczywiście autentyczne. Na przykład jak jest łóżko
staracie się jak najbardziej z tą ekspozycją wrócić do czasów, kiedy tutaj tak naprawdę toczyło się życie.
Tak, tak. I też mówimy o tych rodzinach i o tym, z którego czasu mniej więcej ta ekspozycja jest. To jest właśnie to, co tutaj moglibyście widzieć, jeżeli bylibyście z nami na miejscu.
To opisujemy, tak?
Tak.
Ale obiecujemy zdjęcia na pewno na stronie Radia Kraków i na naszym Facebooku z tego miejsca właśnie tutaj w Betlem, w Frińsku pojawią się.
Super, no to właśnie to jest z przełomu XIX-XX wieku. W innej chałupie jest z początku XIX wieku na przykład ekspozycja, więc mówimy trochę o czymś innym.
Ale to życie, bo nam się teraz życie zmienia, właściwie 10 lat to już jest kolosalna zmiana. Tutaj życie się tak szybko nie zmieniało, 100 lat to niekoniecznie były inne meble.
No to nie, to pan ma prawdę, ale właśnie jeżeli chodzi o meble, to jest też interesujące, bo w tym akurat budynku są meble niby miejskie, ale budynek cały jest stary. My mówiliśmy o tym, że to są budynki, które wyglądają jak na wsi. Ale tutaj już są meble miejskie, już jest też naczynia jakieś trochę nowsze, narzędzia do szycza. Też widać, że właśnie ta rodzina mieszka w mieście, nie tylko na wsi.
W tej izbie, w której wszyscy spali, oczywiście ciężko sobie to wyobrazić, biorąc perspektywę naszą obecną, ale tak było. Jest komoda, jest szafa, stół z krzesłami, jest maszyna, jest piec oczywiście, na którym się gotowało i na którym oczywiście wypiekało się pieczywo.
Tak, jest super, że jest to właśnie zachowane, dlatego możemy to pokazać, że jest piec. Nie ma tutaj żadnych nowocześniejszych jakby wynalazków czy rzeczy, które są już u nas znane, więc naprawdę tutaj do początku drugiej połowy XX wieku ludzie tak mieszkali. Ale byli to oczywiście ludzie biedni. W tamtych czasach ta piec na przykład to była po prostu podstawa. To było coś ważnego, żeby było ciepło, żeby można gotować.
No bo spełniał wiele funkcji.
Tak, tak, tak.
Myśląc o tych chałupach starszych, to czym one się różniły od na przykład tej, nie tyle ekspozycji, co wyposażenia takiej chałupy?
Wyposażenie jest mniej więcej takie same, tak? Może różni się to tylko w tym, jak budowano te domy. Najpierw budowano tylko z drewna, tylko i wyłącznie. Później, już w XIX wieku, murowano oczywiście niektóre części, na przykład komin, ale wcześniej on był też z drewna, tylko zagliniony, jakby albo gliną pokryty, czyli...
A tutaj jest już murowany.
Tak, murowany i też na początku XX wieku przybudowano jakieś malutkie, na przykład chlew dla kozy i różne jakby dla wyposażenia, różne mniejsze takie...
Takie dobudówki, tak jest, bo to ludzie próbowali sobie radzić w tych trudnych warunkach. No. Jeszcze raz to powtórzymy, to są domy w centrum właściwie miasteczka, tak? Tutaj, tak jak pani powiedziała już na antenie Radia Kraków, nie ma pól, czyli oni nie mieli ogródków za bardzo, bo te chałupy są dosyć blisko siebie.
Ludzie biedni, no, niestety. Ale starali się jakoś żyć i my teraz z dużym zainteresowaniem patrzymy w to.
I to jest wartość jeszcze większa właśnie od takiego standardowego miejsca, gdzie są stare domy i kultura ludowa pokazywana właśnie w ten sposób, bo tutaj jest życie, choćby nawet z tego powodu, że między tymi chałupami jeżdżą samochody i to jest dodatkowy atut. My cały czas dzisiaj w programie Między Biegunami w kraju pardubickim jesteśmy, za kilka chwil wracamy do państwa.
Program Między Biegunami na antenie Radia Kraków dzisiaj prosto z kraju pardubickiego. Gościmy w Czeskiej Republice, a naszym gościem jest pani Barbara Kuczerowa, która oprowadza nas po Chlińsku, a dokładniej po starej części tego miasteczka, po tak zwanym Betlejem, żywym skansenie, miejsce fantastyczne. My przenieśliśmy się z tej najmniejszej chałupy, w której byliśmy w poprzednim wejściu do domku obok, do kolejnej chałupy, która dzisiaj jest kafejką, restauracją, więc te wszystkie dźwięki w tle, które państwo słyszycie, to jest po prostu czeska kultura picia kawy.
Tak jest, my to mówimy, że to Chlińsko żyje, już mówiliśmy o tym, że tu są część chałup jest prywatnych, gdzie ludzie mieszkają, gdzie są biznesy, gdzie pracują i tak dalej. I właśnie w takim miejscu jesteśmy. Pani Basiu, ta chałupa jest większa zdecydowanie od tamtej, co byliśmy, gdzie jest ekspozycja, jak mieszkali ludzie w XIX wieku.
No tak, jest, więc można sobie tutaj usiąść, wypić kawę i po prostu ten klimat zajrzeć.
No. Tak, oczywiście to już jest miejsce inaczej urządzone, przystosowane do tego. Natomiast my teraz chcieliśmy nieco szerzej potraktować. Nie chcieliśmy tylko o Chlińsku, ale chcieliśmy też o tym, co dookoła Chlińska, co ewentualnie w Pardubicach, no bo ta nasza podróż nie jest tylko do jednego miejsca. Chcemy opowiadać o całym kraju pardubickim.
Dobra. Z przyjemnością Państwu powiem, że jest tutaj dużo ciekawych rzeczy. Ja już mówiłam o tym, że można tutaj dojechać pociągiem. Jeżeli Państwo pojadą pociągiem, to oczywiście są Pardubice, jest Zamek Pardubicki, jest w Pardubicach główny rynek, jest Zielona Brama. I to są takie stare, zabytkowe rzeczy, których każdy może sobie znaleźć. Ale ja chciałabym też jeszcze opowiedzieć o czymś innym, co nie tak się rzuca w oczy, ale też jest bardzo jakby wyjątkowe albo coś, co może zachęcić do odwiedzin naszego województwa. No, mianowicie w Chrudimy, które jest miejscowością właśnie pomiędzy Pardubicami i Chylińskiem i które jest dawną siedzibą naszego województwa, to w Chrudim jest bardzo znane Muzeum Lalek. Czyli to muzeum miało jak nasze 50 lat w zeszłym roku, ale w Chrudim, jeżeli zachęcamy do wizyty latem, to ja bardzo zapraszam na festiwal lalkarskiej kultury, czyli Lutkarska Chrudim, to się nazywa po czesku. I tam można zobaczyć amatorskie, ale wybrane zespoły, które pokazują właśnie niesamowite, uroczyste przedstawienia lalkarskie. Nie tylko dla dzieci, nie tylko bajki, ale są też oczywiście bajki, są też dla dzieci, są dla dorosłych. I to jest Lutkarska Chrudim, która jest na przełomu czerwca i lipca. Corocznie. W tym roku myślę, że już będzie 72. rocznik. Więc to jest
Długa historia. Natomiast przy okazji, jak pani powiedziała o tym Chrudimie, że to było miejsce, gdzie było centrum województwa i tak straciło na znaczeniu na rzecz Pardubic, tak? Że to Pardubice są teraz centrum województwa.
Tak, tak. No Pardubice są centrum województwa od początku budowania kolei. Albo trochę później, ale właśnie z tego powodu one się powiększyły, z powodu też przemysłu. No i Chrudim została mniejszym miastem, ale też jest ciekawa, też jest dobrze do niej dojechać, popatrzeć też na rynek, gdzie jest słup taki zabytkowy, gdzie jest dawny kościół na niebowzięcia Marii Panny, więc dużo też jest ciekawych rzeczy. I właśnie obok tego rynku jest to nasze Muzeum Lalkarskie, z którym przy okazji powiem, tylko tak na marginesie, że właśnie z tym muzeum nasz skansen też teraz współpracuje i w tą sobotę, która teraz będzie, to lalki przyjeżdżają na Weselikopec, czyli na nasze Wesołe Wzgórze, do naszego skansenu i będą jakieś przedstawienia.
I będą przedstawienia. Przedstawienia lalkarskie zawsze są bardzo malownicze. Zresztą same lalki, jak pani powiedziała, muzeum, to dla fanów tego typu teatru, to może być coś fascynującego. Ale pani ma tutaj jeszcze kilka punktów, jeżeli chodzi o okolice.
Tak, chciałam też przedstawić coś nowego, może nowego też dla Czechów, którzy tutaj mieszkają, bo to jest tylko 10 lat. Z niektórego punktu widzenia to już dużo, ale myślę, że to nie za dużo. 10 lat istnieje Geopark Żelazne Hory, czyli Góry Żelazne. I ten geopark to jest po prostu cały duży obszar, który zajmuje i jakby ta siedziba zajmuje się różnego rodzaju rzeczami i budują strasznie dużo ciekawych rzeczy. Na przykład przez QR kody można sobie w mieście w Chrudimy popatrzeć, jak wyglądała powódź, jak było dużo wody. Albo gdzieś, jak będą Państwo gdziekolwiek nawiedzić się w przyrodzie, w naturze, też można popatrzeć na przykład na jakiś plac zabaw dla dzieci, zbudowany właśnie jakby przez ten geopark. Na przykład u miasta Proseć, które jest bardzo małe, ale też jest znane z tego, że tam jest muzeum Limek, nie wiem.
Fajek.
Fajek, tak. To przy tym muzeum jest stacja ratownicza dla zwierząt i tam ten geopark Żelazne Chory, który zajmuje się przede wszystkim kamieniami oczywiście, to oni tam zbudowali plac zabaw i tam można sobie wykopać dinozaura na przykład. Więc jeżeli Państwo przyjeżdżają do naszego kraju, to zapraszam na stronę Geopark Żelazne Chory i popatrzeć, co oni dużo tego jakby...
Tego jest dużo, tak? Bardzo.
...pokazują albo możecie Państwo wykorzystać. Tak.
Chlińsko, Pardubice, Chrudim. Opowiada Pani o tych miejscach, znaje. Natomiast ja chciałem teraz jeszcze Panią zapytać, bo Pani jest stąd, z kraju pardubickiego, o Pani ulubione miejsca, jeżeli chodzi o kraj pardubicki. Może nie te, które wymieniała Pani. Czy są takie miejsca, które Pani lubi, do których Pani wraca? Może to jest jakaś przyroda, może to są jakieś trasy piesze, rowerowe?
Dobra, to dziękuję za to pytanie. Ja mam tutaj jedną rzecz przygotowaną, ale to powiem potem. Też to jest moje ulubione miejsce, ale też jest miejsce... Miasteczko, które nazywa się Slatiniany. To jest tuż obok Chrudimy, Slatiniany, i tam jest też zamek, ale z Chrudimy można tam przyjść po prostu trasą obok rzeki, czyli na rowerze na przykład, albo też pieszo. To nie zajmuje dużo czasu, też tam z dziećmi można przyjść. Z Chrudimy do Slatinian i obok Slatinian, to polecam naprawdę. To miałam swoje ulubione miejsce, kiedy byłam dzieckiem. Tam jest mały zamek, który jest dla dzieci. Tam można sobie pograć i jest on wśród lasa. Ten zamek zbudowała pani, która mieszkała na zamku w Slatinianach, czyli ta...
To jest kopia?
Pani, która jakby tego zamku...
Była właścicielką?
No tak, czyli żoną tego właściciela. I ona dla swoich dzieci dała zbudować w lesie taki zamek, który jest teraz już bardzo stary, ale on jest z kamieni. Jest na takim malutkim wzgórzu i tam można po prostu sobie pograć. I to jest fascynujące miejsce. I tuż obok niego jest od nowa jakby remontowana szwajcarnia, tak się to nazywa, taki budynek, gdzie jest muzeum koni, bo tam w Slatinianach też jest do dnia dzisiejszego chrzepcin, czyli tam się hodują konie, czyli jak to się powie, teraz nie wiem.
Hodowla koni, tak jest.
Tak. I tam obok właśnie tego zameczku dziecięcego można sobie do tej szwajcarni pójść i też z dziećmi pograć, z końmi. Jest to czarujące, naprawdę polecam. To jest moje ulubione. Drugie ulubione, które poznałam, jak byłam już dorosła, ale też jest moje bardzo ulubione miejsce, to jest miasto, też małe miasteczko, Policzka. Policzka.
Policzka gdzie jest?
Gdzieś, tak, też niedaleko od Chlińska, tak, czyli na wschód od Chlińska. To jest miejsce, gdzie mają dla mnie przyjemne muzeum, tak można powiedzieć. I co rok tam przedstawiają ilustratory dziecięcych książek. I teraz tym latem można tam zobaczyć wystawę pana Petra Ciecha, który też ilustruje i pisze książki dla dzieci. I ja nie patrzyłam w internet, co tam się teraz dzieje. I teraz też tam jest wystawa łamigłówków. Czyli też polecam muzeum w Policzce.
Więc kraj pardubicki. My też tutaj dostrzegamy, pani też o tym mówiła, o tych trasach pieszych, że tutaj sporo jest ścieżek rowerowych. Tutaj
trasy powstają kolejne, tak, i wiadomo, że dużo jest ich na Morawach. Widzieliśmy ich też więcej w kraju pardubickim, ale bliżej Kotliny Kłodzkiej, bliżej granicy z Polską. Natomiast czy tutaj w samej okolicy Chlińska, Pardubic, Chrudima też pojeździmy na rowerach, jeżeli wybierzemy się na takie rodzinne
wakacje?
Tak.
No jeżeli chodzi o rowery, To Pardubice są miastem rowerów. Tam są ścieżki wprost w mieście, więc tam jak się jedzie na rowerze, to wszystko się widzi, gdzie można jechać. No i z tego powodu, że Pardubice nie mają wzgórz, więc żadnych gór tam nie ma, wszyscy jeżdżą na rowerach. No, ale też jest dużo tras, cyklotras. To ja nie wiem tak od razu, żebym poleciła jakąś, ale teraz myślę i już mi jedna wpadła do głowy. To jeżeli Państwo będą mieli mapę, to proszę popatrzeć, jest takie miejsce, które nazywa się Choceń i Brandis nad Orlicą. I tam jest właśnie rzeka Orlica. Obok niej przejechać na rowerze też jest super.
My tak myśląc jeszcze o kraju pardubickim, jechaliśmy z Bartkiem, jesteśmy tutaj w maju, więc to jest też taki moment, gdzie jest zielono, gdzie te pola rzepaku, nam się dywany rzepaku układają, część pól zaoranych, więc ten brąz z zielenią i żółcią się miesza. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, będąc w kraju pardubickim, to jest w ogóle taka czeska, mam wrażenie, już historia, którą możemy opowiadać, jeżdżąc generalnie po Czechach. W przeciwieństwie do Polski, myślę, że nasi włodarze naszych miast powinni tutaj przyjechać i zobaczyć, co to znaczy, jak nie ma reklam koło dróg.
Tak, my jeździmy po Czechach i nasze oczy odpoczywają. Chcieliśmy panią podpytać, czy Czechy mają jakąś ustawę krajobrazową, która zakazuje ustawiania reklam przy drogach?
Bo w Polsce tych reklam wielkich jest strasznie dużo.
No to ja jestem zdziwiona, bo mi się wydaje, że u nas też jest dużo reklam. Jeżeli nie, to super. Ale myślę, że nie mamy takiej ustawy. Na przykład jeżeli jedzie się z Pardubic do Hradce Králové, no też jest tam dużo reklam. Szczerze mówiąc,
nie wiem. Jest pani zdziwiona naszą obserwacją.
Tak.
Pani Barbaro, my się jeszcze wybieramy w kraju pardubickim w kierunku troszeczkę górek. Będziemy przez Góry Orlickie kierować się do Dolni Morawa. Musimy zapytać o jedną z atrakcji, która tak naprawdę niedawno powstała i została otwarta. Czy miała okazję być pani na Skybridge w Dolni Morawa? Bo my jesteśmy ciekawi, jak to wygląda, ten podniebny most.
No niestety ja tam jeszcze nie byłam, więc nie mogę niczego o tym powiedzieć. Tylko wiem, że ludzie na to patrzą, ci, którzy tam nie byli, że to jest jakaś turystyczna atrakcja, że to jest coś nowego, nie wiemy, jak to się będzie przydawało, czy to dobrze, że to zbudowano, ale ja tam nie byłam, więc myślę, że ten, kto tam był, to jest przerażony jakby w dobrą stronę, czyli
zachwycony
ludzie są,
jest.
Tak, zachwyconi. Zachwyceni. Nie wiem, bo nie byłam tam, niestety.
Ja myślę, że to jest tak, że my często o czymś opowiadamy, jest coś blisko, nie wiemy o tych rzeczach i warto też jeździć w te miejsca, gdzie nie byliśmy i my do tego namawiamy też w programie Między Biegunami. My się wybierzemy, przejdziemy się po tym moście, nie będziemy tam nagrywać programu, bo możemy przestać mówić generalnie na pewien czas, więc opowiemy po, zdjęcia pokażemy na Facebooku Między Biegunami i na stronach internetowych Radia Kraków. Bartek, powolutku będziemy stąd odjeżdżać.
Pakujemy się, jedziemy dalej i drodzy Państwo, dla Was przygotowujemy taki travel pack, taki niezbędnik turysty po kraju pardubickim i na pewno będziecie mogli znaleźć najważniejsze adresy internetowe, fotografie z tej naszej podróży, bo być może uda nam się zachęcić Was, żeby właśnie tutaj wybrać się gdzieś na weekend, może na wakacyjny wyjazd dłuższy troszeczkę z rowerami, a za dzisiejszą rozmowę pięknie dziękujemy i oprowadzenie po Muzeum Betlejem w Lińsku pani Barbarze Kucierowej.
Też bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, zapraszam do Czech.
No to ja jeszcze powiem tutaj, pochwalę się, że pani Barbara słucha programu Między Biegunami, albo przesłuchała przynajmniej jednego przed naszym przyjazdem, więc bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że pani Barbara zostanie naszą słuchaczką.
Tak, naprawdę będę słuchać, albo przynajmniej będę się starała.
Dziękujemy bardzo. To jest Chlińsko. Chlińsko w kraju pardubickim. To był program Między Biegunami Radia Kraków. Kuba Niziński.
Bartek Piziak. Do usłyszenia.
Między biegunami.